Maryjo, Matko naszego zawierzenia, módl się za nas. Ksiądz biskup w swoim liście do nas przypomniał, czy nawiązał do naszych rekolekcji wakacyjnych, wskazując jakby, że te treści rekolekcyjne, one właściwie wyznaczają w jakimś sensie także formacji w ciągu roku, że są pewnym takim ukierunkowaniem. I w tym roku byliśmy zaproszeni na Górę Błogosławieństw. Zostaliśmy zaproszeni na Drogę Błogosławieństw. No, na drogę, bo to błogosławieni wymieniane po kolei nie oznacza jakiegoś stanu, że to chodzi o to, że taki stan osiągnąć, tylko że no jest to zawsze proces, bo każdego dnia na nowo trzeba na tą drogę wchodzić. Ale też zobaczmy, idąc właśnie za tą myślą, zobaczmy, że co jest celem tego błogosławieństwa. Zobaczmy, że celem nie jest być ubogim, cichym, smutnym i tak dalej, ale celem jest Królestwo Boże. Celem jest Królestwo Niebieskie. Gdzie to wołanie, szukajcie więc Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, wszystko będzie wam dane. Wszystko. Więc taki jest cel. I to było przedmiotem nauczania Jezusa. Zobaczmy, że Ojciec Święty Jan Paweł II, ustanawiając nowe tajemnice różańca, właśnie jedną z tajemnic uczynił właśnie nauczanie o Królestwie Bożym, głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Wszystkie tajemnice są pamiątką jakichś wydarzeń konkretnych, prawda, pojedynczych. Natomiast ta tajemnica dotyczy właściwie całego procesu. Bo to, po to przyszedł Pan Jezus, chciał rozbudzić w nas pragnienie Królestwa Niebieskiego, pragnienie Królestwa Bożego. Chciał rozbudzić tęsknotę za Królestwem Bożym. Bo żyjemy na tym świecie i ten świat chce w nas rozbudzić tęsknotę za tym Królestwem, tego świata. Natomiast to, czego chce dla nas Pan Jezus, rozbudzić tęsknotę za Królestwem Bożym. Dlatego tyle przypowieści, tyle obrazów różnych. Bo przecież to Królestwo Boże i prawa tego Królestwa, porządek tego Królestwa okazuje się, jest często w wielu miejscach tak różny od porządku Królestwa tego świata. Dlatego też jest, kochani, trudność z przyjęciem tych błogosławieństw. One prowadzą do Królestwa Bożego, ale to, co wyraża się w tych błogosławieni, którzy tacy, ubodzy, cisi, smutni i tak dalej, posiadli, no, spotyka się w nas samych z pojęciem, czy ze pojęciami, które niesie ten świat. I wcześniej czy później człowiek, który chce iść drogą Królestwa Bożego, to się musi zmierzyć i musi je zderzyć z porządkiem tego świata, Królestwa tego świata. Dlatego to jest takie trudne. I to nie tylko z zewnątrz się zmierzyć, ale trzeba się zmierzyć w sobie samym z tym pojęciami. No bo zobacz, kiedy Pan Jezus wypowiadał te słowa błogosławieni ubodzy w duchu, błogosławieni, którzy się smucą, błogosławieni ci, a później błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie. No, dla ludzi dotkniętych jakimś cierpieniem, dla ludzi jakoś upokorzonych, to była w tym jakaś nadzieja, że jest, oto ten nauczyciel mówi, że to, w tym jest jakiś dobry, jest tajemnica jakaś dobra, ale nawet dla nich nawet pozostawało to jakoś tajemnicą niezrozumiałe. Czyli co? Raczej rozumieli, że zostaną z tego wyprowadzeni, prawda? Że osiągną to, co rozumieli jako szczęście. No, ubodzy tu, przecież u Izraelitów pojęcie błogosławieństwa Bożego jest wtedy, kiedy, czy było wtedy, kiedy bogaty, Bóg Pan błogosławi, czyli co? Ale wszystko jest dobrze, to nie fajnie. Więc te pojęcia napotykały też na jakiś opór, niezrozumienie. I podobnie dzisiaj. Podobnie, zobaczmy, kochani, że w czasie rekolekcji, kiedy czasami rozmawiałem z nami, wiele osób mówiło, że owszem, te błogosławieństwa po wielokrotnie słyszało, ale jakoś nie próbowało, może, czy jakoś trudno było wejść w głąb, zagłębić się. Dlaczego? No dlaczego? Czy nie trochę dlatego, że już same te określenia, ubodzy, cisi, smutni i tak dalej, one budzą w nas jakiś opór trochę, co? Że no dobrze, jest to coś pięknego, szalonego, tak, program, Pan Jezus ustanowił program, ale gdzieś tam takie poczucie, że to dla kulaki, doskonałych, no nie dla mnie przecież. Bo bodzy smutku, cieszę się, nie wiem, ze smutku, no nie wiem. Gdzieś tak już te pierwsze określenia w nas budzą opór, czyli natrafiają na ducha tego świata właśnie, królestwa tego świata. Prawda? Już tu się trzeba z tym zmierzyć. Ale też myślę, że to te doświadczenie tych, którzy uczestniczyli w rekolekcjach wakacyjnych. Zagłębianie się w ducha tych błogosławieństw budziło nie tylko jakieś zdumienie, ale też zachwyt. Im człowiek głębiej wejdzie w ducha błogosławieństw, im głębiej wejdzie rzeczywiście w ich treść, no to się zachwyca. To się zachwyci. To nie jest łatwa droga oczywiście. Nie jest to łatwa droga. Właśnie dlatego, że ciągle, że nie można osiągnąć już takiego stanu, o którym mówi Pan Jezus. Bo nawet dzisiaj uda mi się w jakimś momencie, który jest błogosławieństwo, powiedzieć, no tak, jest, żyję, dzisiaj przeżyłem w duchu tego błogosławieństwa. To wcale nie znaczy, że jutro znowu tak będzie. Jutro znowu muszę się z tym zmierzyć. A więc dlatego mówimy, że jest to droga, jest to proces. Jest to zaproszenie, no właśnie do przejścia pewnej drogi. Zobaczmy, że to Królestwo Boże, bo celem jest Królestwo Boże, a to są pewne środki, właśnie na drogę. Postawy pewne, zachowania, uczynki, jakie mam podejmować na drodze do Królestwa Bożego. Musi się zmierzyć dlatego z tym Królestwem tego świata, że Królestwo tego świata ma inne cele, a więc inne wartości. Inne środki. I stąd możemy powiedzieć, że błogosławieństwa tak naprawdę one dokonują pewnej rewolucji w sposobie myślenia. No dokonują przewrotu tak naprawdę. To jest przewrót w sposobie myślenia. Bo to jest odwrócenie porządku tego świata. Właśnie dlatego, że to jest inny system wartości. Stąd w tej tajemnicy różańcowej, trzeciej światła, jest zapewne to, że głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Bo na czym polega nawrócenie? O co chodzi w nawróceniu? To nie chodzi o odwrócenie się od grzechu, ale chodzi o zmianę sposobu myślenia. Muszę zmienić sposób myślenia, bo inaczej się pogubię. Dalej, bo patrzmy, że tak zagłębiając się w te błogosławieństwa, mogliśmy sobie pewnie w czasie tych rekolekcji również uświadomić, że wiele z tych postaw, że ja się z tym spotykam, może nawet zobaczyć w sobie, że tak było, że gdzieś tam, no to się we mnie jakoś dokonywało, we mnie, czy wokół mnie gdzieś tam. No właśnie, to nie jest tak, że to teraz mam błogosławieństwo i teraz zacznę od pierwszego sobie, teraz będę, dzisiaj będę pierwsze, jutro drugie, na przykład trzecie, będę błogosławieństwo realizował. Tylko te błogosławieństwa, tak wypowiedziane, ukształtowane, no są w jakimś sensie, można powiedzieć, teraz komentarzem do tego, co nas w życiu spotyka. Komentarzem, który daje światło. Co mam zrobić, gdy spotykam się z taką czy inną postawą, gdy spotykam się z takimi czy innymi pragnieniami we mnie. Czy to jest dobra droga? Czy ona mnie doprowadzi do rzeczywiście do Królestwa Niebieskiego? Czy to mnie doprowadzi do Królestwa Niebieskiego? Więc no, możemy powiedzieć, że tu znajdujemy komentarz, znajdujemy światło. I gdy spotkamy się z jakąś sytuacją, która jakby staje się obrazem, który jest pobłogosławiony. Tak, rzeczywiście. Co mam teraz mówić? No, tak wiem, Pan Jezus mi mówił. Pan Jezus mi mówił. Mało tego, że Pan Jezus o tym mówił. Błogosławiony Jan Paweł II powiedział mi, że błogosławieństwa są autoportretem Jezusa Chrystusa. To autoportret Jezusa Chrystusa. Piękno proszę. Autoportret Jezusa Chrystusa, że w nich możemy Jego samego odnaleźć, Jego życie, Jego postawę. I stąd, gdy mówimy o naśladowaniu Chrystusa, co znaczy naśladować Chrystusa? No czyż nie wpatrywać się w ten autoportret, który nam wymalował i iść tą drogą, podążać za tym autoportretem przedstawionym. Więc wejść na tę drogę. Celem jest Królestwo Niebieskie. Każdy z tych błogosławieństw pokazuje jakiś aspekt na tej drodze. Ale związane jest to z obietnicą konkretną. Że taka postawa przyczyni się takiej, do takiego skutku. Właśnie na tej drodze do Królestwa Niebieskiego. Zobaczmy, że błogosławieństwa są spięte taką klamrą, pierwszy i ostatni, mówi, do nich należy Królestwo Niebieskie, spina wszystkie błogosławieństwa. I na tej drodze błogosławieństw spotkamy, kochani, wielu ludzi. Wielu świadków tego, że patrując się w ten oto portret Chrystusa, właśnie można tą drogą podążać, nie samemu, właśnie z Jego łaską, bo zapraszając nas na tę drogę, Pan Jezus też nas chce uzdolić, chce nam pomóc przejść tą drogę. Nawet poprzez to, że poprzez wydarzenia, które dopuszczałeś, chce nam pomóc tą drogą przejść do Królestwa Bożego. Chce, żebyśmy byli błogosławieni, chce, żebyśmy byli szczęśliwi. Chcę, żebyśmy też to świadomi w sposób wolny przyjęli. I na tej drodze, kochani, jest przede wszystkim, mówił o tym biskup Andrzej, pisał o tym w swoim liście. Jest Maryja. Jest tą osobą, która w Kościele najpełniej żyje duchem błogosławieństw. To właśnie Maryja. Najbardziej zjednoczona z Jezusem. Najbardziej wpatrzona w oblicze Jezusa. Ten jego autoportret, najbardziej rozumiejący. Żyje, tym duchem żyje. I jeżeli wchodzimy, wejdziemy na tę drogę błogosławieństw, czy wchodzimy na tę drogę błogosławieństw, to na pewno tam zastaniemy, spotkamy. I dobrze, że ją tam spotkamy, nie tylko jako tę, która przeszła przed nami, poprzedziła nas w pielgrzymce wiary, jak się to określa, ale także dlatego, że ona nam towarzyszy. Że ona jest tym darem, który otrzymaliśmy właśnie na drogę do Królestwa Bożego. Darem od Jezusa. Ona nam w tej drodze towarzyszy. Rozumie doskonale tę drogę. Najdoskonale. I dlatego może razem z nami, czy my możemy razem z nią tę drogę pokonywać. Kochani, gdy spojrzymy na błogosławieństwa, błogosławienie ubodzy, trzeba, żebyśmy zobaczyli, co znaczy. Co to znaczy? Albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Kiedy do Królestwa? Do kogo należy Królestwo Niebieskie? Do tego, kto jest ubogi, a więc jest to ubodzy w duchu. Ubodzy w duchu, żeby to nie mieć złudzeń, że to nie chodzi o to, że ktoś materialnie jest biedny, to znaczy, że jest ubogi. Że wypełnia błogosławieństwo, że jest na drodze błogosławieństwa. Wcale niekoniecznie. Niekoniecznie. Ale ubodzy w duchu to tacy, którzy ciągle potrzebują Pana Boga, którzy nie są niezależni, którzy jakby nie poddają się tej straszliwej pokusie bezbożnej niezależności. O czym wspominają ostatni papieże, zwłaszcza święty Benedykt XVI, że ta pokusa jest taka silna, być niezależnym od drugiego człowieka, tylko od Pana Boga niezależny. To jest to bezbożna pokusa takiej zaradności, jakby sam sobie poradzę. Zaradność jest Bożym darem, oddaje nam różne możliwości. Ale może być taka bezbożna zaradność, kiedy jest to oparcie się na sobie. Prowadzi do właśnie tego poczucia niezależności. Maryja uczy nas, oto ja, służebnica Pańska, uczy nas właśnie takiej postawy. Zachwycamy się tą postawą. Nie bój się być zależnym od Boga. Jak nie będziesz zależnym od Boga, to będziesz zależny od pieniędzy, przedmiotów, różnych dóbr tego świata. Wiele posiadłości, które nie pozwolą ci wejść do Królestwa Niebieskiego. Jak trudno bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego, mówił Pan Jezus po spotkaniu z młodzieńcem. A Ewangelista mówi, bo miał wiele posiadłości, odszedł smutno, wiele posiadłości. W tym posiadłości trzeba to rozumieć w szerszym znaczeniu niż tylko jakieś materialne dobre. Jest też ta pokusa bycia niezależnym od ludzi. Ale Pan Bóg nie chce, żebyśmy byli indywidualistami niezależnymi od ludzi, tylko żebyśmy byli właśnie sobie nawzajem potrzebny. Dlatego Pan Jezus w swoim życiu potrzebował człowieka, jak bardzo widzimy to na drodze krzyżowej. Potrzebuje, czy chce, żeby człowiek był mu potrzebny. Żeby była mu potrzebna matka. Żeby był mu potrzebny Szymon z Cyreny. Żeby Jan był mu potrzebny. Wiem, przez wieki wydaje jeszcze postać Weroniki, że jest potrzebny ktoś, kto tak, chce, żeby był potrzebny. Wiem. Chociaż jest Bogiem mojego człowiekowi. Chcę, żebyśmy byli sobie nawzajem potrzebni, a niezależni od siebie. Maria też takiej zależności od ludzi się uczyła. Człowiek ubogi w duchu, ten to, kto umie prosić nas. Kto umie słuchać drugiego, kto jest otwarty. Tego uczy nas Maria. Na drodze to Królestwo Bożego z Maryją, możemy się nauczyć takiej otwartości, wrażliwości na człowieka. Uczyć się tego, że ta zależność nie jest tym złym, wręcz przeciwnie, to jest zależność, która naprawdę daje wolność, wolności się dokonuje. Jan Paweł II mówił, czytaliśmy to w naszych materiałach kolekcyjnych, że ubogi przed Bogiem, jeżeli człowiek będzie ubogi przed Bogiem, co jest prawdą, a nie fałszywą pokorą, to będzie ubogim w duchu, będzie miał oczy i ręce ubogiego, gotowe do dawania, do dzielenia się. Bo sam będzie doświadczał, jako Bóg, jak bardzo i wiele plusów mówi, będzie umiał także się dzielić. Przede wszystkim mówił Ojciec Święty, wiarę będzie miał miłość. Dalej, no, wejdziemy w kolejne błogosławieństwo, błogosławieni, którzy się smucą. No, okazuje się, że jest, może być dobry smutek, Boży smutek. Nie każdy smutek jest dobry. Nie każdy smutek jest Boży. Święty Paweł, drugi w liście do Koryntian, mówi, że się cieszy, żeście się zasmucili, bo to był Boży smutek. A Boży smutek prowadzi do nawrócenia. Smutek tego świata prowadzi do śmierci. Może być dobry i zły smutek. Tak nie chodzi o smutek jako taki, ale ten Boży smutek to jest smutek przede wszystkim z powodu grzechu. A więc tego największego dramatu, jaki istnieje, grzech. Po to, żeby się z niego wydobyć, będą pocieszeni. Smutek z powodu grzechu własnego i grzechu także cudzego. Kochani, to się sprzeciwia duchowi tego świata, bo duch tego świata chce ten niepokój spowodowany, ten smutek, który jest spowodowany grzechem, w jaki sposób się go pozbyć. A on nazywają zło dobre. I już nie ma grzechu, nie ma niepokoju, wszystko jest w porządku. Nazwij zło, dobre będzie wszystko w porządku. No i mówi, nie, to trzeba się zasmucić. Trzeba uznać dramat grzechu. Uznać dramat grzechu. Tacy będą pocieszeni. Nie będzie prawdziwej pociechy, jeżeli ja zwalę na kogoś winę, jeżeli ja to jakoś po ludzku wytłumaczę. Nie zasmucę się grzechem. Nie będzie. Trzeba się grzechem zasmucić, mówi Pan Jezus. Własnym, a także grzechem cudzym. Że to prowadzi do prawdziwego pocieszenia. Pan Bóg posyła ducha pocieszyciela, paraklet, to jest pocieszyciel przyjdzie do nas, który przekona świat o grzechu, ale przyniesie pociechę. Ta prawdziwa radość. A także smutek z powodu różnorakich cierpień. Różnorakich. Dlatego Jan Paweł II mówi o sensie chrześcijańskim, sensie ludzkiego cierpienia, tego smutku, które wynika z różnorakich cierpień. Fizycznych, psychicznych, duchowych. Bo nie ma tu na ziemi, nie można przejść bez cierpienia. Prawda? Ale nawet właśnie ten smutek był Bożym smutkiem. Kto naprawdę się zasmuci po Bożemu, ten będzie naprawdę pocieszony. Pan go wyprowadzi z tego. Zobaczmy, że Maryja jest tą, która sama doświadczyła takiego smutku cierpienia na swojej drodze życia. Różnorakiego cierpienia. Ale jest także tą, która smuci się grzechem człowieka. Matka Bolesna. Bolesna nie tylko dlatego, że stoi przy swoim cierpiącym, umierającym synu. Trzeba głębiej spojrzeć na matczyne łzy Maryi. Do objawienia, różnego rodzaju objawienia naszych, tu w ostatnich wiekach o tym mówią. Ona płacze nad naszymi grzechami. Żebyśmy my mogli zapłakać. Dlatego zasmucić się grzechem człowieka jest właśnie także po to, żeby wynagradzać Panu Bogu, ale także, żeby pomóc temu człowiekowi zobaczyć swój grzech. Tu nam Maryja służy. Pomaga nam zasmucić się po Bożemu. Cisi, błogosławieni cisi. No, trudno, żeby to jakoś glorifikować cichość jako taką, gdyby się kojarzy, jeżeli się kojarzy cichość z jakimś lękiem, ze słabością, z jakąś ucieczką, uciekaniem od trudności. Cichy, taki cichutki gdzieś tam. Ale jeżeli się rozumie, cichy, odnajduje się wzór cichości w Chrystusie, który mówi, przyjdźcie do mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. To zobaczymy, że taka cichość, o której mówi Pan Jezus, to nie jest słabość, to nie jest ucieczka od ludzi, to nie jest jakaś lękliwość, to nie jest kompromis ze złem. To jest radykalizm, owszem, radykalizm, ale to jest odwaga, to jest panowanie nad sobą, to jest to, że nie idzie się za emocjami. Przeciwieństwem tych cichych, bo będą głośni, którzy co, bo za wszelką cenę, poprzez agresję, poprzez będą do wszystkiego się uciekać, żeby postawić na swoim. Taki nie był Pan Jezus. Maryja, którego naśladowała, taka nie była. prowadzi nas właśnie taką drogą, która mówi, cichość jest, to jest środek, do czego prowadzi, jaka jest obietnica. Na własną ziemię się posiądą. No, jak ktoś nie jest rolnikiem, co my tam po ziemi? Ale przecież to nie chodzi o ziemię jako taką. Bo Jan Paweł II mówił nam, że, to tak będzie należała ziemia, po to otrzymają na własność, żeby to coś trwałego, żeby budować na niej cywilizację miłości, że Królestwo Boże budować, że w ten sposób się buduje Królestwo, przez opanowanie, przez cierpliwość, przez no, tak, pokorę, tak. Dla świata to jest dawna postawa właśnie, agresja. Napoleon powiedział kiedyś, że bagnetami to można ziemię posiąść, ale nie można na niej wysiedzieć, na bagnetach. To jest wskazówka. Wymaga cierpliwości. Nie od razu. Zostanę zakrzyczany. I gdy spotykam się, co mam zrobić? Jaką znajdziemy postawę w Maryi? Prawda? Naśladującą Chrystusa. To prowadzi do... Zgoda na wolę Bożą. Pan to dopuszcza. Ja mam zrobić to, co mam zrobić. Stanowczo, zdecydowanie. Ale nie przez agresję. Wielkim tego świata wydaje się, że ziemia do niego należy zdobywcy. Imperia na nasze oczach upadają, bo pańska jest ziemia. I wszystko to jest na niej. Dlatego nasi ci są tymi, których Pan jako osadza na tej ziemi, że budowali Królestwo Miłości. Kochani, przyjdę, w tym jest nadziei, gdy widzimy zło wokół siebie. Zobaczcie, wchodząc w te błogosławieństwa, jak się możemy zachwycić właśnie. Nie jest to łatwe. Podążania, ale właśnie to jest ta droga. Kolejne błogosławieństwo, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, są błogosławieni, będą nasyceni. To nie jest wyjście naprzeciw moim roszczeniom, że no tak, to jak ja łaknę, to sobie bo ciągle jestem pokrzywdzony, no to wreszcie Pan Jezus obiecuje, że jak ja jestem pokrzywdzony, to wreszcie to, czego łaknę, to nie jest tak przecież. To łaknienie i pragnienie sprawiedliwości oznacza człowieka, który ma w sobie być sprawiedliwym. Ale jak sprawiedliwym? Co to znaczy sprawiedliwym? Nie w sposób taki według kodeksu i prawa, bo prawo jest bezduszne. I wiem o tym, używając takiej sprawiedliwości mogę wiele osób zranić, zniszczyć, zabić kodeksem prawa. Tylko, czy przepisami, tylko jak ducha tego nadać jeszcze? Co znaczy być sprawiedliwym? Będzie święty Benedykt XVI w ubiegłym roku, Pana Wielki Posłów. W orędziu, właśnie mówiąc o Bożej Sprawiedliwości, jaka jest Boża Sprawiedliwość? Przykład Sprawiedliwości. Mówi, odwołuje się do ludzkiego rozumienia Sprawiedliwości, że oddać to, co każdemu to, co jest Jego. Co jest Jego? Pan pokazał wyraźnie. Człowiek potrzebował zbawienia. Co człowiek potrzebował po grzechu pierworodnym? Jeżeli zapłatą za grzech jest śmierć, potrzeba odkupienia. Więc co Pan Bóg robi? Posyła swojego Syna. Troska o to, co jest Jego. Że dać to, co jest Jego. Co jest mu potrzebne, co jest mu konieczne do jego rozwoju, do życia, rozwoju i zbawienia. Ja o to mam się troszczyć sam, będąc na drodze do Królestwa Bożego. Stawia Pan ludzi na mojej drodze. Ja mam pragnienie i łaknienie. Zobaczmy, nie ci, którzy są usprawiedliwieni, mówi Pan Jezus, ale którzy mają łaknienie i pragnienie sprawiedliwości każdego dnia. Modlę się o to, żeby być sprawiedliwym. Na tej drodze, co mam zrobić? To nie jest łatwe, dlatego że po ludzku to, co. No, ja bym nie zadecydował, że jestem po ludzku, to ktoś się poczuje niesprawiedliwy. Więc jak szukać prawdziwego dobra? Jeżeli nie z Maryją Bogu, tam, która jest zwierciadłem sprawiedliwości. Przywoływać Maryjo, która jest zwierciadłem sprawiedliwości. Jaką decyzję podjąć? Co mam zrobić? Pragnienie, łaknienie bycia sprawiedliwym. Bycia sprawiedliwym. Tego się możemy uczyć właśnie od Chrystusa i na tej drodze razem z Maryją. Miłosierny, błogosławieni miłosierni, to miłosierdzie wystąpią. Miłosierny. Matka Maryja jest matką miłosierdzia. Ona jest tą, która sama miłosierdzie przyjmuje. Wie, że wszystko się dzieje z miłosierdzia, pokazuje nam, mówi o wszystko się dzieje z miłosierdzia Bożego. Wielkimi darami wczoraj ze mną spojrzał z miłosierdziem na swoją, na pokorę swojej służebnicy. I jeżeli miłosierdzie, mówiłem, jak mówiłem, Paweł II, jest wydobywaniem dobra spod różnych nawarstwień zła. Wydobywanie dobra, to ona w nas wydobywa dobro. Ona, przy niej stajemy się lepsi, wydobywa się, w komunii znowu wydobywa się, będzie się z nas wydobywać także dobro. To miłosierdzie też, w tym miłosierdziu zawiera się też wezwanie do przebaczenia, błogosławienie miłosierdzie. Do przebaczenia to jest dzisiaj taki trudny temat, to jest taki trudny problem dzisiaj, gdy ludzie żyjąc właśnie duchem tego świata, ranią się tak bardzo, zaślepieni duchem tego świata, ranią się tak bardzo w najbliższej rodzinie, są poranieni, tak bardzo potrzebują przebaczenia. Czyli w sobie przebaczyć, jakie to jest trudne dzisiaj. A przecież to jest pierwszy aspekt miłosierdzia raczej. Przebaczyć, żeby nie nosić rany, żeby żółć się ze mnie nie wylewała na innych. Ktoś kiedyś podawał mi przykład przebaczenia, to rodzice chłopaka, który został zabity przez no, innego człowieka. I ten człowiek, więzień, po kilku latach już tam się nawrócił, napisał list do nich z prośbą o wybaczenie, żeby mu przebaczyli. A oni przysłali mu, odesłali mu list, pisząc, że myśmy ci już dawno przebaczyli. I tam była włożona obrazek czy kartka, gdzie była modlitwa o przebaczenie z datą kilka tygodni czy miesięcy po tym zabójstwie. I kiedy opowiadałem o tym, to ktoś mówi, no, czy on zasługuje na przebaczenie, że czasami ludzie nie zasługują na przebaczenie. A czy ci rodzice zasługują na to, żeby nosić w sobie ranę przez całe lata, a może do końca życia, zasługują na to przez nieprzebaczenie? Dlatego to wezwanie do miłosierdzia, czyli w tym aspekcie przebaczenia, to jest ratunek właśnie dla tego, który ma w sobie to nieprzebaczenie. I możemy stanąć pod krzyżem, jak nas prowadzi Ojciec Święty, zobaczyć, to przebaczenie kosztuje, tak. Zobaczyć Maryję pod krzyżem, która w niej musiało być przebaczenie wobec tych, którzy zrobili to swojemu jej synowi. A może także dzisiaj problem jest przebaczeniem samemu sobie. Czy nie trzeba przebaczyć sobie samej, że nie uchroniłam swojego dziecka? To nie jest obiektywna wina, subiektywna, ale powoduje ranę i konieczność przebaczenia. Maryja to rozumie. I tam, gdzie jest trudno przebaczyć, gdzie jest gdzieś w nas jakaś niepojąca się rana, tam zaprosić Maryję do, właśnie do przebaczenia. Błogosławienie czystego serca. Czyste serce, kochani, to dzisiaj jest takie pomylenie pojęć, że my dzisiaj, jak dzisiaj świat, co rozumie pod pojęciem serca. Kiedy mówi idź za serce, to co znaczy idź za uczuciami. Jak go kochasz, to idź za, nie kochasz, to go odrzuć. Idź za serce. No, biblijne rozumienie serca jest inne przecież, to nerki były miejscem uczuć. Ale serce oznacza całą istotę człowieka. Więc pójdź za serce, to idź za sumienie, idź za swoją wolą. Podejmij decyzję właśnie za serce, które rozpoznajesz dobro. Więc czyste serce oznacza właśnie jakąś integralność człowieka, jego myśli, ciała, pragnień, integralność człowieka. Taki człowiek jest, tak serce jego człowieka, jeżeli jest czyste, to ma widzenie Boga, mówił biskup Andrzej. Tak, Maryja, która cieszy się oglądaniem Boga w niebie, czystego serca. Ale już tu na ziemi człowiek patrzy, tak jak patrzy Pan, uczy się takiego patrzenia, kiedy troszczy się o czystość serca. W każdym wymiarze. Kościół naucza, że ta czystość serca jest w trzech takich wymiarach, w trzech płaszczyznach. W porządku miłości, ten porządek musi być zachowany, pierwszeństwo Pana Boga i zaraz mówi Pan drugie przykazanie, miłość bliźniego. Jeżeli będzie jedno bez drugiego, nie działa, nie ma porządku. Czystość cielesna, czystość w płaszczyźnie cielesności, czystość w płaszczyźnie wiary. Wierność temu, w co się uwierzyło. Więc można powiedzieć, wierność także doktryny, nauce, którą przyjęli. To dzisiaj tak bardzo zagrożona, przecież wielcy tego świata, przyznający się do chrześcijaństwa, do katolicyzmu, mają swoje teorie już. To prowadzi do takiego zamętu, pomieszania. I tutaj czystość Maryi jest doskonała. Ta, która jest doskonałym wzorem czystości, może mi pomóc w tym zagubieniu, troszczyć się o czyste serce. W każdej sprawie, w każdym z tych wymiarów. Naśladując ją i prosząc ją o pomoc. Ci, którzy wprowadzają pokój, kochani, dzisiaj o pokoju się dużo mówi, ale często ten pokój dotyczy tej sfery takiej ludzkiej, czyli stanu równowagi, stanu nie agresji. Obojętnie, że będzie w rodzinie czy między państwami. A Jezus mówi o innym pokoju. O pokoju, o głębokim pokoju, bo ten pokój łatwo zachwiać. Wystarczy, żeby miała jedną rakietę więcej i już go wojna gotowa. Czy w rodzinie także. Poczuj się mocniejszy. Wojna to nie jest pokój, który jest pokojem serca właśnie. Pokój, który jest pokojem serca. Nie można bez Boga tego pokoju, prawdziwego pokoju uzyskać. Kościół prowadzi nas. Żyje w Ewangelii pokoju, prowadzi nas przez sakrament pokuty i pojednania. Po Eucharystii, która jest właśnie jako wiara Chrystusa, źródłem tego prawdziwego pokoju, Eucharystia. Tu odnajdziemy ten pokój, jeżeli z wiary będziemy przyjmować. I od Maryi możemy uczyć się przyjmowania Chrystusowego pokoju, po to, by być siewcami pokoju. Słyszeliśmy, jak Jan Paweł II mówił, jak bardzo świat potrzebuje siewców pokoju. Więc nie tych, którzy w tym wymiarze ludzkim, ale tych, którzy jako oddolnie będą sami, niosąc pokój Chrystusowy w sercu, będą ten pokój zasiewać w swoich środowiskach. A więc nie uciekną od świata, bo zadanie świeckich nie jest uciec od świata, który jest bez, który jest brzydki, straszny i tak dalej, niesprawiedliwy. Tylko właśnie być w tym świecie, bo sprzeniewierzenie się powołaniu świeckim. Nie będzie ucisk od świata. Mam być w tym świecie właśnie. Mam być siewcą pokoju w tym świecie. Właśnie dlatego jestem potrzebny. Ale żeby być siewcą, sam muszę nabierać tego pokoju. Kochani, tak jak wspólnoty przebiorowe, to czym żyjemy w naszym ruchu. On nam daje takie środki, daje taką możliwość, żebyśmy tym Bożym pokojem się napełniając mogli w świecie stawać się jego siewcami. Prześladowani dla sprawiedliwości, błogosławieni. Mówił Jan Paweł II, bo prześladowani często dzisiaj mają ten wymiar taki, że są odrzuceni, niezrozumieni. I tak, bo jeżeli mówimy tu o dwóch różnych królestwach, tak będzie. Pracę można stracić, bo ktoś nie pasuje do ducha tego świata, którym żyją koledzy czy koleżanki. No nie chcemy z nim pracować czy z nią pracować, bo nam nie pasuje. I możemy się pytać, dlaczego mnie wrzucisz, ja robię wszystko do... Słuchaj, co mówi Panie Jezus, tak. Musisz się z tym zmierzyć, tak jest. Bo nie pasujesz do ducha tego świata. Więc jeżeli podejmiesz taką drogę, to się trzeba będzie z tym się zmierzyć. Ale to, mówi Pan Jezus, będzie okazją do dawania świadectwa. To też będzie tak próbą. Przechodząc przez tę próbę, twoja wiara będzie się umacniać. Stanie się łaską, to co się wydaje w pierwszym momencie no, dramatem. Z punktu widzenia stanie się łaską. Ale też to błogosławieństwo dotyczy także gotowości do męczeństwa. I mówią papieże właśnie ostatni, zwłaszcza kilka wypowiedzi było przypominających o tym, że nie można męczeństwa wykluczyć z żadnego miejsca na świecie. Chrześcijanin nie może wykluczyć. Nie wolno wykluczyć. Gdzieś czytałem statystykę, że co 3 minuty ginie jeden chrześcijanin obecnych czasów. Czyli można powiedzieć, że nieustannie składana jest całopalna ofiara z chrześcijan. W różnych miejscach świata. Więc to, że nas to dzisiaj dotyka, nie znaczy, że możemy to wykluczyć. I męczeństwo własne, ale także męczeństwo, gotowość do takiego męczeństwa, jak widzimy u Maryi stojącej pod krzyżem. Które no jest męczeństwem współcierpienia. Kiedy Maryja stoi pod krzyżem, kochani, to też pokazuje jeszcze na tym, że no właśnie rodzice, wychowawcy muszą przygotować swoje dzieci, swoich wychowanków, tak formować, tak ich kształtować, żeby mieli odwagę także zmierzyć i byli gotowi na męczeństwo. historia, kochani, naszej ojczyzny chociażby, tak bardzo na to pokazuje. Każde pokolenie musiało zapłacić często wysoką cenę dla sprawiedliwości. Ile przelanej krwi na sprawiedliwości? Dla wolności ojczyzny, dla godności człowieka, obronie Kościoła, Bożych spraw. I matki wysyłają swoje dzieci, mówię, wiedziały na co wysyłają, że nie do Luna Parku. To one dodawały odwagi, tak wychowywały. Pokolenia, wychowuje się pokolenia właśnie w taki sposób, gdy nie zabezpiecza się i chroni się przed wszelkimi trudnościami, ale przygotowuje się na to, że są wartości, dla których trzeba poświęcić czasami życie. Wiele, a czasami życie. Prawda? I te wyszywane na sztandarach polskich hasła Bóg, Honor i Ojczyzna, to nie były slogany. Ale to był znak tych wartości, dla których wychowuje się kolejne pokolenie. Zobaczmy, kochani, jak to dzisiaj sprzeciwia się znowu duchowi tego świata, który wychowuje do egoizmu. Więc albo do egoizmu, albo do ofiarności. Pójście drogą błogosławieństw, do nich należy Królestwo Niebieskie. Szukanie Królestwa tego świata to rozbudzanie egoizmu. Na Królestwo Niebieskie to jest droga ofiarności. Gotowości do dania siebie, do gotowości do płacenia ceny. I na tej drodze znajdujemy Maryję. I na tej drodze ona jako matka, która składa, można powiedzieć w jakimś sensie, że składa ofiarę także ze swojego syna tam pod krzyżem. Zgadzając się z wolą Bożą. Ona jest tego przykładem wzorem. Także w takich trudnościach odnajdziemy, na tej drodze błogosławieństw odnajdziemy Maryję. Więc kochani, w Maryi znajdziemy tę, która nas może poprowadzić drogą błogosławieństw, drogą do Królestwa Niebieskiego, którego tęsknotę w nas pragnie Pan Jezus rozbudzić. Amen. Amen.